Bakterie z reguły budzą w nas złe skojarzenia, ale gdyby ich nie było w naszym organizmie, to i nas by pewnie nie było. Jaką rolę odgrywają właśnie bakterie w naszych jelitach i dlaczego trzeba dbać o tę florę bakteryjną? O tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest doktor habilitowany nauk medycznych Grażyna Jurkowska z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, pani docent.
Dzień dobry, pan.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Zanim zaczniemy mówić o mikroflorze bakteryjnej, która jest w nas, to spróbujmy powiedzieć, kiedy w ogóle ona powstaje, bo przecież jak człowiek przebywa jeszcze w tym życiu płodowym, to chyba jest sterylny tak naprawdę.
Zgadza się, panie redaktorze, jak najbardziej. Jelito dziecka, właściwie płodu w ciąży, która nie wykazuje znamion zakażenia, jest jak najbardziej sterylna. Dopiero w czasie porodu następuje proces kolonizacji jelita noworodka i proces ten przebiega, no, powiedziałabym, gwałtownie, można wręcz powiedzieć, w czasie porodu naturalnego, drogami natury. Później jelito dziecka nowonarodzonego, noworodka, później niemowlęcia, ulega ten skład flory jelitowej ulega dalszym modyfikacjom w zależności od tego, czy i kiedy dziecko spożywa pokarmy, jaki jest kontakt oralny ze środowiskiem zewnętrznym, ze skórą matki. Naturalnie im dłużej przebywa w szpitalu, to też możliwość wpływu bakterii, czy też powiedzmy mikroorganizmów zasiedlających skórę personelu, czy jakieś przedmioty szpitalne. Tak to wygląda.
Jeżeli ktokolwiek widział albo słyszał, jak przebiega poród, no to wie doskonale, że przechodzimy przez chyba najbardziej zakażony obszar wtedy, kiedy się rodzimy, poprzez te różne bakterie. Tam wszystkiego można się spodziewać i to trafia na istotę, która kompletnie jest do tego nieprzygotowana, jest sterylna.
No tak, sterylna, ale to nie jest zjawisko patologiczne, wręcz przeciwnie, jest to czysta fizjologia, czyli ta kolonizacja jelita nowonarodzonego dziecka w czasie przechodzenia przez kanał rodny. I tak jak wspomniałam, tu chodzi głównie o to, że kolonizacja polega na zasiedleniu jelita przez bakterie saprofityczne, które pochodzą od matki. Oczywiście skład diety i stan zdrowia matki też odgrywa istotną rolę na to, jakie ona później bakterie będzie, jakie bakterie od niej zostaną przekazane dziecku. Z drugiej strony te bakterie w jelicie zaczynają wywierać bardzo korzystny wpływ. Okazuje się, że 3/4 limfocytów w organizmie człowieka jest związane właśnie z błoną śluzową jelita. Czyli bakterie kolonizujące jelito, zasiedlające jelito, stymulują nasz układ odpornościowy, to jest taka tkanka limfatyczna związana z błoną śluzową i w ten sposób prowadzą do produkcji limfocytów, do produkcji różnych substancji, dalej później odpornościowych i dzięki tej kolonizacji dziecko nabywa odporności, mówiąc krótko.
Czyli w pewnym sensie jakby następuje proces zaszczepienia, taki nie zorganizowany, ale naturalny.
Bardzo naturalny i bardzo skuteczny. Tak jak wspomniałam, skład tej mikrobioty jelitowej w trakcie następnych tygodni, miesięcy życia dziecka ulega ciągle ewolucji. Pokarm, który spożywa, wpływa na skład tej mikrobioty jelitowej i kontakt ze światem zewnętrznym w każdy możliwy sposób.
Stąd kiedyś, no, nie ma co się dziwić, że ludzie się rodzili w warunkach często przy pracy na polu, często w domach, w niesterylnych zupełnie pokojach czy też sytuacjach, a się okazuje, że te dzieci po prostu były odporne, nabywały tej właśnie odporności w trakcie wyjścia na świat.
No, to jest ten pierwszy etap kolonizacji, a później ta odporność się rozwijała naturalnie, że tak.
No dobrze, a w takim razie to wtedy, kiedy mamy właśnie poród naturalny, ale są takie sytuacje, w których no, trzeba pomagać matce lub dziecku, bo po to się stosuje przecież cesarskie cięcie. No i wtedy nie ma tej podróży przez kanał rodny.
Zdecydowanie tak. To dziecko jest jak gdyby no, w pewnym sensie można powiedzieć poszkodowane, prawda?
Bo nie dostało
tej pierwszej porcji. Niemniej jednak kolonizacja bakteriami jelita dziecka narodzonego drogą cięcia cesarskiego również następuje z pewnym opóźnieniem, z pewnym bezwładem. Mówi się, że po 2-3 miesiącach już skład mikrobioty jelitowej niemowlęcia urodzonego drogą natury i drogą cięcia cesarskiego są już do siebie zbliżone. Naturalnie one są dalekie od tego, co występuje w mikrobiocie jelitowej osoby dorosłej. Dopiero szacuje się, że w wieku około 2 lat, dopiero u 2-letnich dzieci można stwierdzić, że skład tej mikrobioty jelitowej jest zbliżony do obserwowanego u osoby dorosłej. Także proces ewolucji, prawda, od tego pierwszego kontaktu ze światem zewnętrznym po porodzie, czy drogą naturalną, czy drogą cięcia, następuje cały czas. Później zresztą dziecko 2-letnie ma, powiedzmy, mikrobiotę zbliżoną do tego, co się obserwuje u osób dorosłych, ale ewolucja dalej trwa. I okazuje się, że w wieku starszym, u osób dorosłych, już potem liczba bakterii jest mniej więcej taka sama. Może powinnam mówić, liczba mikroorganizmów jest dalej taka sama, ale ulegają zmianie proporcje wzajemne tych bakterii. U osób starszych często obserwuje się zmniejszenie w składzie tej mikrobioty jelitowej, na przykład liczby bakterii z gatunku Lactobacillus i Bifidobacterium, które są uznawane za korzystne dla zdrowia, a narastają na przykład enterobakterie czy Clostridium, między innymi Clostridium czy enterokoki. Także liczba może być zbliżona już przez całe dalsze nasze życie dorosłe, ale mogą się zmieniać te proporcje.
No dobrze, a w takim razie jak to się dzieje, że w trakcie właśnie tego porodu naturalnego bakterie nam nie szkodzą, a wręcz pomagają. Jak to wytłumaczyć? Bo tam są przecież wredne bakterie. Niektóre nawet strasznie wredne dla dorosłego człowieka. Bakterie kałowe.
To znaczy one, tak jak wspomniałam, przewód pokarmowy jest tym takim siedliskiem, bo mikrobiota może występować nie tylko w przewodzie pokarmowym. W organizmie człowieka ona występuje również w płucach. Jest słabiej poznana ze względu na mniejszą dostępność. W przypadku przewodu pokarmowego więcej wiemy na temat mikrobiomu. Tak, jama ustna, żołądek, prawda, jelito cienkie, jelito grube.
W żołądku to trochę mniej, bo tam kwasu jest dużo. Jak ktoś ma normalne funkcjonowanie, to tego będzie mniej, bo to kwas zabija przecież.
Zdecydowanie tak, bo w jamie ustnej, w przełyku, żołądku, jelicie cienkim istnieje mnóstwo istnieją mechanizmy, które jak gdyby chronią te części przewodu pokarmowego przed nadmiernym rozplemem i nadmierną proliferacją komórek mikroorganizmów. Tutaj też chciałabym, może jest miejsce, żeby zaznaczyć, że w skład mikrobioty wchodzą przede wszystkim bakterie, ale również inne mikroorganizmy, takie jak grzyby, wirusy czy fagi. Uważa się nawet, że fagów być może jest więcej, dziesięciokrotnie więcej niż bakterii, z tym, że my głównie badamy, do tej pory badaliśmy głównie i skupialiśmy się na bakteriach. I wracając do pytania pana redaktora, te bakterie potencjalnie chorobotwórcze, one nie powinny wnikać w głąb błony śluzowej. One się zatrzymują na poziomie śluzu, który taką ścisłą warstwą pokrywa błonę śluzową. Czyli one są nadal patogenne, ale jak gdyby organizm nie dopuszcza do ich bezpośredniego kontaktu z błoną śluzową. Dzięki tej właśnie warstwie śluzu, która pokrywa błonę śluzową. Także czy Escherichia, niektóre jeszcze Escherichia coli, prawda, czy innych bakterii. Tak, one są, znajdujemy je w przewodzie pokarmowym, ale nie wywierają one swojego szkodliwego wpływu ze względu właśnie na tą ochronną warstwę śluzu.
No bo przecież u dorosłego człowieka, kiedy następuje jakieś zakażenie od własnych Escherichia coli, no to z reguły poprzez odbyt gdzieś się wydostaje, dostaje się do układu moczowego na przykład i mamy problem. I to jeszcze do tego bolący.
No tak, w układzie moczowym nie ma tych mechanizmów, które są w przewodzie pokarmowym, które zabezpieczają jak gdyby samo błonę śluzową przed ingerencją, przed jak gdyby tym niekorzystnym wpływem bakterii patogennych. Zresztą one, jak gdyby ich rozrost jest, ich wzrost, czy też liczebność, może tak lepiej, liczebność jest skontrolowana przez inne mikroorganizmy bytujące w obrębie przewodu pokarmowego i te inne mikroorganizmy zasiedlają te same, co patogeny nisze, wykorzystują ten sam pokarm, a więc konkurują o pokarm. I dzięki ogromnej różnorodności mikrobioty jelitowej, ta różnorodność odgrywa tutaj kolosalną rolę, te różnorodne inne, korzystne drobnoustroje kontrolują w dużej mierze patogeny.
Czyli tam trwa cały czas wojna.
Tam jest, tak, no powiedzmy może nie tyle wojna, co taka ciągła przepychanka i kontrola taka. W warunkach zdrowia wydaje się, że ten stan, czy status powiedzmy mikrobioty jelitowej, no też nie jest do końca stały, prawda? Bo były takie badania, które porównywały skład mikrobioty w odstępach 6-miesięcznych u danego zdrowego osobnika. No i on był w dużej mierze zbliżony, ale wykazywał pewne wariacje, prawda? Pewne odchylenia. Z drugiej strony kolejne badanie wykonane u drugiej zdrowej, również zdrowej dorosłej osoby wykazały odmienną mikrobiotę. Obie osoby były zdrowe, dorosłe, nie miały żadnych dolegliwości, a ich mikrobiom różnił się między sobą. Oznacza to, że my do końca nie możemy sprecyzować. Naukowcy nie poznali dokładnie, jaki jest skład prawidłowej mikrobioty jelitowej. Dzisiaj tego składu jeszcze nie znamy. I dlatego też, jeśli badamy, powiedzmy, wpływ niektórych powiedzmy, mikroorganizmów na rozwój pewnych chorób, to są to badania raczej o charakterze obserwacyjnym, prawda? Kiedy stwierdzamy, że w danej chorobie stwierdza się to i to, ale nie znamy jeszcze dokładnie konkretnych korelacji, czy jest to związek przyczynowo-skutkowy, czy co ma na siebie wzajemnie wpływ, prawda? Czy mikrobiom na organizm, czy też odwrotnie. Także to też ma.
A teraz dość dużo mówi się właśnie o tej mikroflorze. Różnie to nazywają. Niektórzy piszą książki, jelita wiedzą lepiej. Jeszcze inni coś tam na wykładach próbują przekazać różnym osobom, i młodszym, i starszym, ale przeważnie starszym. Skąd się wzięła taka popularność? Czy to już teraz gdzieś ten wentylek został trochę rozszczelniony? Ta wiedza trafiła bardziej do wszystkich, do społeczeństwa?
No, tak dokładnie, jednoznacznie trudno mi jest to wytłumaczyć, ale wydaje mi się, że im więcej znamy faktów na temat mikrobioty jelitowej, wydaje mi się, że to jest to, co teraz się zaczęło w ostatnich 15 latach, 20 latach, to jest dopiero początek naszej drogi poznawania tego ogromnego świata.
Wcześniej nie można było zajrzeć po prostu tak głęboko.
Tak, nie było metod, które by pozwoliły na wniknięcie w świat mikroorganizmów zasiedlających nasz przewód pokarmowy. Mówię o nim, bo na ten temat jest najwięcej prac i dopiero wykrycie, czy też przygotowanie pewnych metod takich technicznych, które umożliwia wgląd w środowisko przewodu pokarmowego, a konkretnie bakterie, które zasiedlają, powiedzmy, czy zbliżają się do błony śluzowej, to są techniki FISH, takie specjalne techniki obrazowania bakterii, które wykorzystują ich materiał genetyczny. Dopiero wówczas stało się możliwe lepsze poznanie tego wielkiego świata.
Ale jesteśmy ciągle jeszcze na początku drogi.
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, dlatego że nie znamy dobrze nawet fizjologii, a co dopiero mówić o powiązaniach z chorobami.
To przygotowując się do tego programu, trochę trafiłem na różne liczby i właśnie spróbujemy teraz ustalić, jakie przybliżone liczby w ogóle są tych bakterii, ale to za chwileczkę. Dziś mówimy o tym, jakie znaczenie ma mikroflora bakteryjna w naszych jelitach, bo tam tej właśnie mikroflory jest najwięcej. Oczywiście jest też w innych miejscach, między innymi w jamie ustnej, jak już żeśmy wspomnieli, a także w układzie oddechowym, bo w płucach także znajdziemy jakieś bakterie, zwłaszcza kiedy chorujemy, to wiemy, że one tam są, bo właśnie doprowadzają do naszego złego samopoczucia. Pani docent, doktor habilitowana nauk medycznych Grażyna Jurkowska z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest naszym gościem. I pani docent, proszę powiedzieć, czy jest jakoś sprawdzone, czy w zaokrągleniu ustalone, ile w ogóle tych mamy bakterii? Bo ja wyczytałem, że jest 10 razy więcej drobnoustrojów niż cząstek naszego ciała.
To prawda, panie dyrektorze. Szacuje się, że liczba drobnoustrojów zasiedlających przewód pokarmowy człowieka wynosi około 10-krotnie więcej niż liczba komórek
człowieka.
Tych komórek jest, szacuje się około 10 bilionów komórek, czyli proszę sobie wyobrazić, że jest tego 10-krotnie więcej.
A jeśli czyli 100 bilionów.
Dokładnie. A jeśli byśmy brali pod uwagę liczbę genów, to okazuje się, że liczba genów w mikroorganizmach, które występują w ciele człowieka, jest 150-krotnie większa niż liczba genów człowieka, więc to jest, są jeszcze większe, że tak powiem, wartości tutaj.
Trudne do wyobrażenia liczby nawet sobie, bo to jak się patrzy, to tylko poprzez potęgi można tę liczbę zobaczyć, bo jeśli się napisze, to
10, 12,
trzeba,
tak,
trzeba liczyć palcem te zera,
13,
grupować.
14, tak,
właśnie,
tak.
Tak. No to skoro już wiemy, że tego jest tak dużo, to spróbujmy powiedzieć, gdzie i ile tego jest. Czyli może zostawmy jamę ustną, bo w niej na pewno są i to duże ilości, ale dalej przechodzimy do żołądka. Tam są bakterie, czy ich nie ma?
To znaczy w warunkach prawidłowych praktycznie bakterii nie ma. Duże stężenie kwasu solnego, czyli silnego środka niszczącego bakterie, powoduje, że u zdrowego człowieka nie ma bakterii w żołądku. Wyjątkiem są sytuacje chorobowe, takie jak na przykład zakażenie Helicobacter pylori, kiedy to bakteria bytuje właśnie w tym śluzie pokrywającym błonę śluzową albo nawet wnika do komórek głębiej, prawda, wnika do błony śluzowej.
I mamy stany zapalne tam wtedy.
I wywołuje określone zjawiska patologiczne, prawda. Natomiast no, jest mnóstwo osób zarażonych, które, zakażonych, które nie mają objawów, tylko u pewnej odsetka. No można, może nie tyle nosić, no w pewnym sensie tak, jakkolwiek nie chodzi do zjawisk
przekazania
patologicznych,
no
nie ma dolegliwości, prawda, ale to jest w żołądku. Teoretycznie w żołądku zdrowego człowieka nie powinno być bakterii. Jeśli chodzi o pozostałe odcinki przewodu pokarmowego.
To będzie już jelito.
Zaraz. Tak, jelito cienkie, potem jelito grube. W jelicie cienkim w świetle jelita stwierdza się mniej więcej 10 do 5 bakterii na mililitr treści. Natomiast istotne jest to, że sama błona śluzowa, która jest pokryta nabłonkiem i później śluzem, warstwą śluzu, tak, bo na nabłonku jest ta warstwa śluzu, nie wykazuje cech kolonizacji. Czyli bakterie znajdują się w świetle, ale w warunkach prawidłowych nie kolonizują tej błony śluzowej.
Ale gdybyśmy te jelita cienkie rozłożyli, tak naprawdę to jest gigantyczna powierzchnia, bo to jest 6 metrów długości. Chyba to będzie jakieś, nie wiem, ogrom. W zasadzie można porównywać do boiska, a to jest przecież wszystko w nas, takie niby malutkie. I tam nie powinno być. No chyba, że...
To znaczy bakterie w świetle się stwierdza. Natomiast nie kolonizują one błony śluzowej, nie powodują jej uszkodzenia. Natomiast są pewne warunki patologiczne, kiedy się obserwuje zmienioną mikrobiotę w jelicie cienkim i to są takie jak ostre czy przewlekłe infekcje, ewentualnie przerost bakteryjny jelita cienkiego, niektóre nieswoiste choroby zapalne jelit. Wówczas obserwujemy, że ta błona, że ta warstwa śluzu, ta bariera śluzówkowa jest uszkodzona, nie ma tej separacji pomiędzy błoną śluzową a światłem jelita, a więc nie ma separacji bakterii od błony śluzowej i pojawia się adherencja bakterii, ich inwazja i później translokacja. Także to są zjawiska patologiczne. W zdrowiu, u osoby zdrowej nie obserwuje się kolonizacji błony śluzowej jelita cienkiego bakteriami.
No i przechodzimy do tego właśnie wulkanu, czyli do
niektórzy
jelita...
Niektórzy mówią, że do bioreaktor.
Tak.
Bioreaktora.
No, jelita grubego. No i właśnie. I co tam się dzieje? Ile tam tego jest?
Zdecydowanie. Najwięcej bakterii występuje w obrębie jelita grubego, przy czym uważa się, że może tam być nawet do 1000 gatunków, a przy dobrze zróżnicowanej florze mikrobiocie jelitowej nawet więcej gatunków bakterii, przy czym u poszczególnych osób dominuje 150-170 gatunków u danej osoby. Natomiast, tak jak powiedziałam, ta różnorodność jest ogromna. Bakterii jest bardzo dużo, 10 do 12, tak się uważa, i stanowią one łącznie 80% suchej masy stolca, nawet do 90% suchej masy treści jelitowej. To stanowi w kilogramach 1,5 kilograma do 2 kilogramów nawet. Czyli 1,5 kilograma do 2 kilogramów bakterii nosimy w sobie. To jest ogromna maszyna, to jest bioreaktor, tak jak niektórzy mówią. I tak jak wspomniałam, te bakterie są nie tylko różnorodne, ale i geny przekraczają 150-krotnie, liczba tych genów przekracza 150-krotnie liczbę genów człowieka. Biorąc pod uwagę możliwość aktywności, prawda, tych mikrobiota, możemy sobie wyobrazić, jakie efekty możemy uzyskać.
To
zarówno
tam dopiero jest
prozdrowotny, jak i przeciwzdrowotny, chorobotwórczy.
No ale są takie istotne miejsca w tym przewodzie pokarmowym, czyli jak kończymy jelito cienkie, to zaczyna się chyba ślepe jelito, coś takiego. I tam gdzieś, no właśnie są miejsca, w których te mikroorganizmy lubią się kolonizować.
To znaczy tutaj zachodzi podobna sytuacja jak w przypadku innych odcinków przewodu pokarmowego. Może najłatwiej to porównać z jelitem cienkim. Prawidłowo te bakterie nie penetrują ściany jelita, nie penetrują do...
Tylko się lokalizują.
One są zlokalizowane w świetle jelita i układają się tak przestrzennie, prawda? Do tej pory my nie znamy wszystkich gatunków bytujących w obrębie naszego jelita grubego, wszystkich gatunków mikroorganizmów, a więc tych bakterii, grzybów, wirusów i fagów. Myślę, że dopiero w przyszłości je poznamy lepiej, natomiast ich przestrzenna organizacja jest taka dość specyficzna i dopiero pewne techniki pobierania materiału umożliwiły wykrycie, jak to się wszystko przestrzennie organizuje, prawda? Wracając właśnie jeszcze do tematu tego, że bakterie te, czy powiedzmy mikroorganizmy te, stanowią, tak jak powiedziałam, 10 do 11 mniej więcej na mililitr, ale one nie powodują, nie powinny w zdrowiu, u osób zdrowych powodować żadnych patologicznych efektów. Mogą tam być patogenne bakterie, ale od błony śluzowej oddziela je warstwa śluzu. I to jest, to mniej więcej tak wygląda, jakby listki cebuli. To jest złuszczane cały czas, prawda, do światła jelita. Także
i przebiega,
przetacza się. Swoje efekty one wywierają, bo to nie tylko stymulują układ odpornościowy, prawda. Właściwie na skład tej mikrobioty jelitowej w przewodzie pokarmowym, w jelicie grubym, ogromny wpływ wywiera to, co jemy, nasza dieta. Ponieważ mikrobiom jelitowy zależy w dużym stopniu od niestrawionych resztek pokarmowych, które i bakterie wykorzystują je, rozkładają, fermentują, wykorzystują je do produkcji kwasów tłuszczowych, krótkołańcuchowych, to jest pewnego rodzaju magazyn energii. Takich kwasów jak maślan, powiedzmy propionan czy octan. Te bakterie produkują również pewne substancje korzystne, witaminy z grupy B, witaminę K. Poza tym oprócz działania metabolicznego mają działanie troficzne, bo dzięki nim...
Troficzne, czyli?
Odżywcze. One wpływają bardzo korzystnie na to, żeby nabłonek jelita był utrzymywany w zdrowiu, a więc żeby był szczelny, żeby połączenia pomiędzy komórkami były ciasne, żeby nie było tam, prawda, przerw. Wpływają na proliferację, na różnicowanie komórek nabłonka jelitowego. Zapewniają właśnie tą homeostazę w układzie immunologicznym. I tak jak mówiłam już wcześniej, 60-70% całości ludzkiego układu immunologicznego znajduje się właśnie w nabłonku jelitowym. I na to wpływ mają te bakterie zawarte w jelicie. Jest jeszcze wpływ ochronny tego mikrobiomu jelitowego, mikrobioty przewodu pokarmowego. Mianowicie, to też już żeśmy poruszali ten temat, ale one wywierają działanie ochronne przed patogenami, przed tymi bakteriami, które są patogenne. W jaki sposób? Dlatego, że hamują ich rozwój, bo ilość pokarmu i nisze do rozwoju, prawda, do życia są ograniczone, to są zasoby ograniczone, ich nie można zwiększyć, więc jak rozwijają się bakterie, można powiedzieć, korzystne dla przewodu, dla zdrowia człowieka, to wypierają, prawda, eliminują, zmniejszają liczbę tych niekorzystnych, właśnie tych patogennych. I na tym polega ochrona przed patogenami. Między innymi również przez, właśnie to jest ta konkurencja, o której opowiedziałam, o składniki pokarmowe i o nisze życiowe, ale też produkowane przez tę mikrobiotę takie substancje jak kwas mlekowy, czy te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, one się przyczyniają również do hamowania rozwoju tych bakterii patogennych, tych patogenów.
No dobrze, to w takim razie za chwilę powiemy, jakie czynniki decydują o tym, jaka jest nasza mikroflora bakteryjna. Dziś w programie mówimy o mikroflorze bakteryjnej w naszych jelitach. Gościem audycji jest doktor habilitowany nauk medycznych Grażyna Jurkowska z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani docent, już żeśmy w zasadzie częściowo powiedzieli, jakie czynniki decydują o naszej mikroflorze bakteryjnej. Niektórzy mówią nawet, że jakbyśmy siedzieli w domu i jedli to samo, to będziemy mieli taką samą mikroflorę. Ale przeczytałem, że to w ogóle nieprawda, że szybciej genetycznie będziemy mieli taką samą florę bakteryjną niż poprzez to, że będziemy jedli to samo. Czy coś w tym jest?
Zapewne tak, natomiast no tutaj chyba nie do końca jeszcze naukowcy rozumieją, tak jak wspomniałam, jaki jest skład prawidłowej mikrobioty jelitowej. Na pewno wpływa na to, co spożywamy. Ma to kardynalne znaczenie dla zróżnicowana, zdrowa żywność, zróżnicowana dieta, szczególnie z dużą zawartością błonnika, niewątpliwie powinna i wywiera zapewne działanie prozdrowotne. W związku z tym trudno jest na przykład powiedzieć, jaka by była najkorzystniejsza, prawda? No bo skoro nie znamy składu prawidłowej mikrobioty jelitowej, to trudno też udzielać rad w tym zakresie. Ale ponieważ uważa się, że jesteśmy tym, co jemy, stąd zachowanie tej właśnie zróżnicowanej, zdrowej diety może wpłynąć na zachowanie prawidłowej, zdrowej mikrobioty.
No ale są okresy w życiu człowieka, w których no, wymagane są pewne produkty, z których nie można zrezygnować. No, przykład niejedzenia mięsa przez dzieci i tak dalej. No, to jest akurat, ostatnio był taki przykład, że ktoś chciał zrobić wegetarianina z noworodka. No to jest niemożliwe. No ale są te okresy, w których należy pewne rzeczy jeść, a potem z nich rezygnujemy. Czy wtedy gwałtownie nam się zmienia ta mikroflora?
Myślę, że tak, dlatego że mikrobiota, skład mikrobioty zależy w dużej mierze od tego, co spożywamy, prawda? Duża ilość właściwie zależy od resztek pokarmowych, których człowiek nie jest w stanie strawić już i które się dostają do jelita grubego. I z tego korzysta właśnie cały świat tych mikroorganizmów. Wykorzystuje je, produkuje przy tym szereg różnych substancji, które z kolei wpływają na inne drobnoustroje i wpływają również na nasz organizm. Dlatego też no, wydaje się, że każda modyfikacja diety może spowodować również zmianę składu mikrobioty jelitowej.
Jeśli chodzi o noworodków, to wiadomo, że tam te bakterie kwasu mlekowego są niezbędne, bo tam przecież po pierwsze mleko to jest główny produkt, którym się odżywia, prawda? No ale po pewnym czasie to mleko już przestaje być przez nas tolerowane. To jest związane trochę, czy nie jest związane z mikroflorą?
To znaczy, to tolerancja mleka jest, ja na przykład już nie jestem dawno, prawda, ani noworodkiem, ani niemowlęciem, a nadal świetnie mleko toleruję i bardzo lubię. Natomiast jest grupa ludzi, wcale nierzadkie to zjawisko, która przestaje dobrze tolerować mleko, ale to głównie wynika z zaniku zdolności trawienia cukru zawartego w mleku laktozy, prawda? Więc to dużego związku z mikrobiotą jelitową nie ma. Raczej chodzi o enzymy jelitowe. Bakterie wykorzystują te produkty, których człowiek nie jest w stanie strawić, prawda?
Jasne.
I one z tego korzystają.
No, bo mówi się, że trzeba jeść jogurty, zsiadłe mleko, kiszonki, no to dlatego też to
tak,
moje pytanie.
Tak, tak, tak. A, to w tym kontekście.
No właśnie.
Rozumiem. Rzeczywiście, te wspomniane przez pana redaktora produkty są źródłem całego bogactwa drobnoustrojów, które wpływają korzystnie, wydają się wpływać korzystnie na nasz mikrobiom i później na nasze zdrowie. Z tym, że te wzajemne oddziaływania, prawda, bakterii pomiędzy sobą mogą być przejściowe, mogą być na stałe. No, wydaje się, że tego typu zdrowe jedzenie, o którym pan wspomniał, o tych pysznościach wszystkich, powinny one wpływać korzystnie. Natomiast no, nie sądzę i wydaje się, że na przykład spożywanie dużej ilości mięsa czy ziemniaków to nie jest raczej zdrowa dieta. Ona nie wpływa korzystnie ani na zdrowie człowieka, który to spożywa, ani też na zdrowie, na stan mikrobioty. Z takich zalecanych, prawda, diet, no, poleca się dietę o dużej zawartości świeżych warzyw, owoców i tylko trochę mięsa. Ono nie jest aż tak bardzo niezbędne do do zachowania zdrowego, dobrego stanu zdrowia. Czyli dieta śródziemnomorska, no wydaje się, tak mówiąc bardzo ostrożnie, prawdopodobnie nie będziemy popełniać błędu, jeśli będziemy spożywać tego typu dietę. Zachowuję taką daleko idącą ostrożność.
No właśnie zauważyłem, że tak do końca nie chcę pani powiedzieć, to znaczy, co jest dobre, co złe.
Ostrożność wynika z faktu, że nie ma idealnej recepty. Nie ma tu recepty. Przyczyną braku takiej właśnie przepisu na zdrową mikrobiotę i zdrowy, dobry stan zdrowia, przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, o którym wspomniałam już chyba na początku. Mianowicie naukowcy nie osiągnęli jeszcze porozumienia, nie mają wiedzy na ten temat, jaki jest prawidłowy skład mikrobioty jelitowej. Także więc trudno udzielać rad, w jaki sposób je utrzymać, prawda, tę prawidłową mikrobiotę. Tych rad w tej chwili udzielać nie możemy, jakkolwiek no, na podstawie tego, co wiemy, tak jak powiedziałam, należy przypuszczać, że spożywanie diety z dużą ilością warzyw i owoców świeżych, z mniejszą ilością mięsa, powinno wywierać wpływ korzystny.
No ale mamy takie sytuacje, w których jesteśmy chorzy. No i lekarz przepisuje nam antybiotyk. I od razu niektórzy mówią, że jak antybiotyk, to już pomijam telewizyjne reklamy, bo to jest naganianie tylko, ale i wśród medyków spotyka się, że trzeba coś wziąć na osłonę albo na poprawę mikroflory. No to jak to jest z tym antybiotykiem? Czy ten antybiotyk rzeczywiście zabija te mikroelementy, które my mamy?
Tutaj sytuacja też jest taka ciekawa. W pierwszej płaszczyźnie, prawda, którą można to rozpatrywać, wpływu antybiotyków na mikrobiotę jelitową, to niewątpliwie wpływ jest, może być niekorzystny, prawda? Bo jeśli on jest, rozumiem, że antybiotyk jest brany z innych wskazań niż choroba samego, prawda, przewodu pokarmowego. Rzeczywiście może zmienić mikrobiotę, może to powodować jakieś działania niepożądane w postaci biegunki. Ale okazało się, że i te zalecenia właśnie dotyczące probiotyków dotyczyły właśnie głównie tej sytuacji, czyli zapobieganie biegunce po antybiotykoterapii. I to jest jeszcze jedno z aktualnie istniejących wskazań do stosowania probiotyków. Drugim takim wskazaniem jest leczenie ostrej biegunki infekcyjnej przy stosowaniu probiotyków. Natomiast wskazania do stosowania probiotyków w innych chorobach niż te wymienione przeze mnie dwie są coraz bardziej ograniczane. Świat nauki wcale nie jest tak przekonany, znaczy nie ma mocnych dowodów, może tak, że uzyskamy jakieś korzystne efekty ze stosowania probiotyków w innych wskazaniach. Może czasami w rzedziejącym zapaleniu jelita grubego, ale te dwa, o których wspomniałam na początku, są takie najbardziej udokumentowane. I to też nie wszystkie probiotyki, bo są tylko niektóre o udowodnionej skuteczności albo bezpieczeństwie i tylko takie powinno się stosować. To znaczy mam tu na myśli konkretne szczepy bakteryjne, prawda? Konkretne szczepy, nie gatunek, a szczepy bakterii. To jest jeden jak gdyby aspekt antybiotykoterapii i jej wpływu na zdrowie człowieka. Natomiast drugi jest jeszcze taki, że oprócz antybiotyków jest jeszcze ponad 200 różnych innych leków, nie będących antybiotykami, które wpływają również na naszą mikrobiotę jelitową.
Chociaż niektóre?
Inhibitory pompy protonowej, metformina, niektóre leki stosowane przez psychiatrów, niektóre leki przeciwnowotworowe. Także one również. Tak, one również wpływają na mikrobiotę jelitową i może się na przykład okazać, że wpływ tych innych leków na mikrobiotę może powodować, że dochodzi do oporności na pewne antybiotyki. Także antybiotyk sam w sobie nie musi być przyczyną powstania lekooporności, prawda? Tylko jakiś wpływ innych składników mikrobioty jelitowej może doprowadzić do powstania oporności na dany antybiotyk.
Czyli tutaj też nie możemy jednoznacznie powiedzieć, co się dzieje, jakie spustoszenie ten antybiotyk rzeczywiście sieje w naszym organizmie, bo może się okazać, że jeden sieje, a drugi nie i zależy od jaki to jest organizm, bo my jesteśmy jednak różni jako ludzie.
Zdecydowanie tak, jesteśmy różni i dwie zdrowe osoby mogą mieć zupełnie inny, albo no istotnie różnią się mikrobiom jelitowym.
Raz tutaj poszukiwałem związku jakiegoś genetycznego, czyli jak wiemy, jaka była mama, tata, dziadkowie, czy z tym można wiązać, że my też będziemy mieli pewne odziedziczenia wynikające z pracy naszego układu pokarmowego i z tą mikroflorą związane.
No nie można tego wykluczyć. Oczywiście, że nie można wykluczyć, tym bardziej, że rodziny żyją w zbliżonym środowisku, prawda? Korzystają z tych samych sprzętów. To ten wpływ środowiska może tu być bardzo istotny na skład mikrobioty jelitowej.
No to w takim razie teraz spróbujmy jeszcze na koniec powiedzieć, czego zdecydowanie należy unikać, a co jeść i pić, żeby mieć tą florę bakteryjną dobrą. Już wspomniałem, zjadłem mleko, jogurty, kiszonki, no ale a co szkodzi tej florze? Alkohol na przykład.
Przyznam szczerze, że nie znam takich danych, które by oceniały skład mikrobioty jelitowej u osób nadużywających alkoholu, prawda? Na pewno takie dane gdzieś istnieją, ja może do nich nie dotarłam po prostu. Ale to, co powiedziałam na początku, świat nauki chyba jeszcze niezbyt dużo wie i niezbyt precyzyjne są te dane. Mamy dużo obserwacji, prawda? Więc często te informacje, które podaje się w piśmiennictwie, to są dane obserwacyjne. Trudno mówić jeszcze o udowodnionym związku przyczynowo-skutkowym, o wzajemnych interakcjach pomiędzy poszczególnymi elementami mikrobiomu. Mnie się wydaje, że my jeszcze wielu tych składników mikrobiomu nie znamy. One dopiero zostaną poznane w przyszłości. Czyli podsumowując, nie znając składu mikrobioty jelitowej prawidłowej, te rady, które się... Tak, nie ma takiego wzorca. Być może ten wzorzec jeden pojedynczy nie istnieje. Może tak jak pan powiedział słusznie, dla dwóch osób zdrowych, trzech osób zdrowych, już wiemy dzisiaj, że to mogą być różne wzorce, prawda? Mhm.
W związku tak z tym, jak są różne typy ludzi.
Dokładnie. I w związku z tym wydaje się, że stosowanie zdrowej i bardzo zróżnicowanej diety. To jest podkreślane wielokrotnie w różnych opracowaniach naukowych, że im bardziej zróżnicowana jest ta dieta, tym większe szanse na to, że będzie tym bardziej zróżnicowana mikrobiota jelitowa, a ona jest typowa dla zdrowego człowieka.
No dobrze, to teraz po wysłuchaniu tego całego naszego programu ktoś się zastanowi, to ja mam dobrą czy złą tą mikroflorę? Czyli gdyby tak go upewnić, tego człowieka w tym, że on ma dobrą, to jeżeli nie ma jakich objawów, to znaczy, że wszystko funkcjonuje normalnie.
Ja myślę, że osoba zdrowa nie ma dolegliwości po prostu ze strony przewodu pokarmowego, nie ma żadnych innych chorób pozostałych narządów czy układów. To jest zdrowa osoba, więc należy domniemać, że jej mikrobiota jelitowa jest również prawidłowa. Jakkolwiek nie zachęcam absolutnie do badania mikrobioty. Są takie firmy, co tam oferują, prawda, ocenę. Z tym, że trzeba mieć świadomość tego, że te firmy nie przeprowadzają żadnej szczegółowej oceny mikrobioty jelitowej, tylko bardzo, że tak powiem, grubo i powierzchownie to. I z tego nic nie wynika poza tym, z tych badań.
Można wyciągnąć niechcące odwrotne wnioski.
Tak, tak, z tych badań nie można wyciągnąć żadnych wniosków.
Bardzo pani dziękuję. Moim państwa gościem była doktor habilitowany nauk medycznych Grażyna Jurkowska z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jeszcze raz dziękuję. Pani
dziękuję
w ogóle specjalizuje się w chorobach trzustki i to tu powinniśmy więcej powiedzieć, ale skoro zagląda pani w jelita, no to dlatego był pomysł, żeby właśnie pani docent do nas przyszła. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś z państwa ma jakieś temat do zasugerowania, bardzo proszę przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski. Rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.